voce che sento spezza il cuore, è la tua, oh mio Gesù.
Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Sono fango, non vivo più.
W tym roku przypada 800 lat od nawrócenia świętego Franciszka. Przy grobie biedaczyny z Asyżu w najbliższą niedzielę będzie się modlił Benedykt XVI. Przed bazyliką świętego Franciszka z Asyżu odprawi też uroczystą Eucharystię. A ja zapraszam dziś Państwa na wędrówkę po tej niezwykłej bazylice.
Szczęść Boże!
Właśnie tym pozdrowieniem witam wszystkich pielgrzymów przybywających do Asyżu.
Naszym przewodnikiem jest ojciec Ryszard Parol.
Znajdujemy się na placu świętego Franciszka tuż przed wejściem do dolnej bazyliki. Przypominam, że tutaj był 6 razy Jan Paweł II. Akurat stoimy w tym miejscu, gdzie było budowane podium dla Jana Pawła II, gdzie spotykał się z przywódcami różnych religii.
Dlaczego bazylika świętego Franciszka wybudowana jest właśnie w tym miejscu, na uboczu dość wysoko?
Gdy Franciszek żył, był młodzieńcem, może był również świadkiem tutaj różnych wydarzeń dość niechlubnych dla miasta, ponieważ to miejsce było już poza murami miasta i to w zboczy asyskie służyło do karania przestępców. Stała szubienica, tutaj chłostano ludzi. Dlatego Franciszek chciał jakby nobilitować i prosił brata Eliasza, aby po jego śmierci był tutaj pochowany.
Czy bazylika była już wybudowana przed jego śmiercią?
Nie. Można powiedzieć, śmierć troszeczkę zaskoczyła braci, bo Franciszek, gdy umierał, miał 44 lata. Wiadomo, że cierpiał, nosił rany na rękach, boku i nogach. I gdy święty Franciszek zmarł 3 października 1226 roku przy Porciunculi, jakieś 3 km stąd, to ciało zaniesiono do kościoła świętego Jerzego, tego kościoła, gdzie dzisiaj jest klasztor sióstr klarysek. Dopiero po 4 latach, w ostatnią niedzielę maja 1230 roku, przy obecności papieża Grzegorza IX, sprowadzono zwłoki świętego Franciszka z kościoła świętego Jerzego do grobu już przygotowanego przez brata Eliasza.
Idziemy do bazyliki.
Zaczynając zwiedzanie, dzisiaj jest obowiązkowo wykupić za 1,5 euro słuchawki, które zakładają pielgrzymi, a przewodnik nadaje swoje wiadomości.
Oczywiście możemy również wziąć przewodnika w języku polskim.
To bardzo ułatwia zwiedzanie, ponieważ wszyscy słyszą, a się nie przeszkadza innym pielgrzymkom, innym grupom.
Rzeczą bardzo charakterystyczną, którą rzadko można spotkać, jest to, że Bazylika Świętego Franciszka to Bazylika Dolna i Bazylika Górna. Dlaczego właśnie tak została zbudowana?
To właśnie też decydował ten teren, który jest zróżnicowany. Pierwszą część tej dolnej bazyliki miała za zadanie doprowadzić pielgrzymów do grobu. Tutaj ma być to miejsce modlitwy poprzez pośrednictwo świętego Franciszka. Natomiast górna bazylika miała służyć już do wielkich spotkań pielgrzymów.
Idziemy dalej.
W tej chwili właśnie weszliśmy przez bramę do bazyliki dolnej. Pod piękną rozetą, którą wykonał Giotto. Ta rozeta nazywa się Okiem Świata, bardzo misternie, artystycznie zrobiona. 10-krotnie powiększona jest podobna w bazylice w Notre Dame w Paryżu.
Po wejściu do bazyliki dolnej, na wprost nas znajduje się
kaplica świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Tutaj zawsze jest sprawowana msza święta, też dla pielgrzymów. Mamy freski, troszeczkę późniejsze, z XV, z XVI wieku. Mamy też groby fundatorów, między innymi króla Jerozolimy, który później przyszedł do franciszkanów. I również też freski przedstawiające życie świętej Katarzyny i jej męczeństwo. Ale tutaj nie zwiedzamy, ponieważ to jest miejsce do modlitwy. Idziemy do grobu Franciszka, skręcając w lewo. Zazwyczaj w tej głównej nawie, zanim pielgrzym doszedł do grobu Franciszka, podziwiał freski po prawej stronie. Przedstawiały one życie Pana Jezusa, a po lewej życie świętego Franciszka. Bracia zażyczyli sobie, aby te dwie drogi porównać ze sobą. Zresztą pamiętamy, że Franciszek jest alter Chrystus, jakby drugim Chrystusem. Był pierwszym chrześcijaninem, który otrzymał stygmaty. Dwa pierwsze freski zaczynają się od obnażenia Pana Jezusa przed ukrzyżowaniem i od razu po drugiej stronie mamy obnażenie świętego Franciszka na Placu Biskupim, gdzie Franciszek rezygnuje z majątku swojego ojca, oddając też swoje ubranie. Więc biskup go przyjmuje, okrywa swoim płaszczem. Następny krok, drugi fresk przedstawiający, jak Pan Jezus zakłada kościół w postaci Matki Bożej i świętego Jana, tej pierwszej wspólnoty, gdzie mówi do matki: oto syn twój, i do syna: oto matka twoja. A po drugiej stronie Franciszek tenże kościół też podtrzymuje. I tutaj mamy sen Innocentego III, który widzi w Franciszku człowieka, który odbudowuje kościół.
Kto był autorem tych wszystkich fresków przedstawiających sceny z życia świętego Franciszka?
W tej głównej nawie, która doprowadzała do grobu, to są najstarsze freski i prawdopodobnie wykonał je jeden z braci, nieznany z nazwiska. Ogólnie w przewodnikach możemy spotkać, jest nazywany mistrzem świętego Franciszka, więc tym artystą, który wykonał po prawej i po lewej stronie te freski.
Wokół nas wspaniałe sklepienia krzyżowo-żebrowe w stylu romańskim, bardzo ciężkie, takie masywne, można wręcz powiedzieć, że przytłaczające pielgrzyma idącego do grobu świętego Franciszka. Jednak, aby zmniejszyć świadomość tego ciężaru, który te kolumny muszą utrzymać, cały sufit wygląda jak niebo nocą z gwiazdami. Na ścianach wokół nas są wspaniałe freski.
Trzeba tutaj dodać też, że niestety nie wszystkie jakby są w całości, ponieważ wykuto do bocznych kaplic przejścia, niszcząc po części niektóre freski. Wśród sześciu kaplic, które mijamy, jest też jedna kaplica dedykowana świętemu Stanisławowi Męczennikowi z Krakowa. Przypomnę, że tutaj święty Stanisław był kanonizowany 8 września 1253 roku przez papieża Innocentego IV. W tej kaplicy świętego Stanisława znajdują się również dwa małe freski przedstawiające męczeństwo świętego na Skałce w Krakowie i również cud wskrzeszenia Piotrowina.
Jakie jeszcze możemy kaplice tutaj zobaczyć i co w nich się znajduje?
Kaplica świętego Marcina, przepiękna artystycznie, ofreskowana przez Martiniego. Później kaplica Matki Bożej Niepokalanej. Jest to, można powiedzieć, współczesna. Niedawno też zostały zamontowane z marmuru przepiękne sceny z życia również świętego Maksymiliana Kolbego. Są też jeszcze kaplice świętego Antoniego i świętej Magdaleny. Kaplicę ofreskował sam Giotto. Jeżeli uczniom powierzał inne prace, to w kaplicy świętej Magdaleny sam wykonał freski.
Aby dojść do grobu świętego Franciszka, musimy zejść do krypty.
Mijamy po drodze lampę wieczystą, do której co roku każdy region na odpust świętego Franciszka, a więc 4 października, przywożą wielki dzban oliwy. Również mijamy po lewej stronie tablicę upamiętniającą pobyt Jana Pawła II. Czytamy na niej, że był tutaj 5 listopada 1978 roku.
Lampa jest kulą przedstawiającą prawdopodobnie ziemię, na której zamocowano gołąbki pokoju. W całej bazylice panuje cisza, atmosfera skupienia, modlitwy. Ludzie mogą się zatrzymać przy niewielkich klęcznikach, pomodlić się oraz spojrzeć na grób świętego Franciszka.
Widzimy białą kamienną trumnę, w której są złożone relikwie. Ostatnio raz była ona otwierana w 1978 roku w styczniu, jeszcze za papieża Pawła VI. To była ostatnia tak zwana rekognicja. Zbadano relikwie świętego zabezpieczono dobrze i w tej chwili są tam aż trzy trumny. Ta zewnętrzna jest kamienna, druga jest metalowa i w środku jest plastikowa. Grób otoczony jest wielką kratą żelazną, jak sama również trumna kamienna jest związana żelaznymi drutami. Ta krypta, w której my jesteśmy, ona istnieje od niedawna, właściwie taką, jaką ją widzimy, to 1932. Jest ona wyłożona kamieniem asyskim o kolorze bladoróżowym. Jest w stylu, można powiedzieć, katakumbowym. I po bokach, gdy ją budowano, zniesiono też relikwie pierwszych towarzyszy świętego Franciszka, między innymi brata Leona, który był spowiednikiem i ojcem duchownym naszego świętego.
Patrząc na grób świętego Franciszka, możemy zobaczyć, że jest on wkomponowany w ogromną kolumnę.
Tak jak normalnie wkopuje się grób do ziemi, tutaj trzeba było wkopać się do skały. Pozostawiono więc to całe obramowanie i ta kamienna trumna leży na tej żywej skale, którą dookoła wybrano, czyniąc właśnie taką wielką kryptę, gdzie pielgrzym może dojść bardzo blisko do relikwii świętego Franciszka, nie tylko stać na górze.
Jest tutaj ołtarz. Czy są sprawowane msze święte?
Tak, tutaj jest ołtarz, jest też tabernakulum, Najświętszy Sakrament i tutaj są sprawowane msze święte tylko o godzinie 8 i o godzinie 9 rano. Te msze są raczej zamawiane zawsze przez pielgrzymów.
Wychodzimy z krypty, udajemy się znowu do Bazyliki Dolnej. Wychodząc z krypty, kierujemy się w stronę ołtarza papieskiego, który jest dokładnie nad grobem świętego Franciszka.
Ołtarz papieski jest wykonany w stylu braci kosmatych, więc szkoły rzymskiej. Zaczęli go budować od 1250 roku. Za 3 lata ten ołtarz był konsekrowany przez Innocentego IV. Nad ołtarzem znajdują się przepiękne freski Giotta. Przedstawiają one 3 śluby zakonne, więc ślub posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Giotto to przepięknie wymalował w alegorię, gdzie święty Franciszek pochylony nakłada ciężar, że będzie posłuszny. I ta pani, która przyjmuje jego śluby, ma palce na ustach, to znaczy, żeby przyjmował to w milczeniu, w ciszy, w pokorze. Jest to lewy żagiel, gdy jesteśmy zwróceni do ołtarza. Tuż nad naszymi głowami znajduje się druga rada ewangeliczna, ślub ubóstwa. Święty Franciszek ślubuje pani biedzie, że będzie jej wierny, będzie ubogi. Ale na tym fresku widzimy też różne przeszkody, że ktoś rzuca kamieniami, ktoś ściele pod nogi ciernie. Ale kto zachowa ślub ubóstwa, to widzimy, że ta pani nad sobą trzyma róże. A w samym rogu widzimy ręce Pana Boga, które przyjmują tą ofiarę świętego Franciszka, że on jest ubogi. Po prawej stronie jest trzecia rada ewangeliczna, ślub czystości. Giotto przedstawił nam panią zamkniętą wieżę, która otoczona jest aniołami. Pod tą wieżą mamy różne sceny, że Franciszek przyjmuje do zakonu mężczyzn, również i niewiasty, tak jak pamiętamy świętą Klarę, ale również też świeckich ludzi do trzeciego zakonu. I przedstawicielem tego trzeciego zakonu jest tutaj sam Dante Alighieri. Po prawej stronie tego żagla aniołowie walczą ze złem. To jest też takie porównanie, że każdy powołany człowiek do bycia chrześcijaninem jakby ma obowiązek tej codziennej walki z własnymi wadami. Nad ołtarzem w samej głębi postać świętego Franciszka już zbawionego. Franciszek tutaj siedzi na tronie, otoczony aniołami w niebie. Ubrany jest w szaty liturgiczne diakona. Przypomnę, że Franciszek nie był księdzem, nie odprawiał mszy, nie spowiadał, ale głosił kazania. Miał pozwolenie od samego papieża. Jeszcze w głębi, w samej niszy jest krzyż franciszkański. On jest z XVI wieku. Jest to kopia tego krzyża Pana Jezusa, który przemawiał do Franciszka w kościele świętego Damiana.
Trzeba podkreślić, że Chrystus na tym krzyżu jest żyjący.
Rzeczywiście jest to krzyż w stylu bizantyjskim, sprowadzony przez dawnych, jeszcze przed świętym Franciszkiem, handlowców, którzy umieścili właśnie ten krzyż w kościele świętego Damiana. Ten kościół ulegał pewnym zniszczeniu. Ten krzyż zawiera kilka postaci. Po lewej stronie jest Matka Boża, święty Jan, po prawej stronie są trzy Maryje, a nawet mała postać żołnierza Longinusa, który przebił bok Chrystusowi. Te linie czerwone otaczające krzyż oznaczają miłość Boga do człowieka. Teraz kierujemy się na prawo. W prawej apsydzie działa Giotto, malarz z Florencji. Tutaj przyjechał ze swoimi uczniami, aby przedstawić na freskach dzieciństwo Pana Jezusa. Jest zwiastowanie, narodzenie Pana Jezusa, pokłon trzech króli, ofiarowanie w świątyni, później rzeź niewiniątek, ucieczka do Egiptu i 12-letni Pan Jezus w świątyni jerozolimskiej. Później powraca z rodzicami do Nazaretu. Są też freski przedstawiające cuda, które uczynił Franciszek jeszcze za życia. Między innymi uratował człowieka, który został poturbowany, gdy zawalił się dom. Również uratował dziewczynkę, która wypadła z okna. Weszliśmy teraz na lewą stronę apsydy Bazyliki Dolnej. Tutaj został zaproszony Piotr Lorenzetti wraz ze swoim bratem Ambrożem ze Sieny. Miał za zadanie przedstawić ostatni tydzień życia Pana Jezusa. Na przepięknych freskach wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, ostatnia wieczerza, umycie nóg, pojmanie w ogrójcu, ubiczowanie, dźwiganie krzyża. Są jeszcze dwa freski, które trzeba wspomnieć. Bardzo mały, a cenny fresk, który nazywa się Matka Boża Zachodzącego Słońca, ma również drugą nazwę, fresk Umiłowanych Uczniów. Lorenzetti chciał tutaj wyrazić wielką ekspresję w tym małym fresku, który przedstawia rozmowę Dzieciątka Jezus ze swoją matką. Na fresku mamy po prawej stronie świętego Jana, apostoła, umiłowanego ucznia. Po lewej stronie mamy świętego Franciszka z przebitymi rękami. Pan Jezus pyta swoją mamę, który tutaj stojących uczniów bardziej mnie kocha. Matka Boża nic nie mówi, ale prawą ręką wskazuje kciukiem na świętego Franciszka.
Fresk o nazwie Matka Boża Zachodzącego Słońca znajduje się po lewej stronie w dolnym rogu na wysokości mniej więcej naszych oczu. Natomiast po drugiej stronie mamy równie cenny fresk.
Ten fresk nazywa się Stygmatyzacją świętego Franciszka. Przypomnę, że 2 lata przed śmiercią Franciszek udał się na wielką górę Alvernię, która słynęła z pęknięcia przez środek, a to pęknięcie miało nastąpić, gdy Pan Jezus umierał na krzyżu. Ale Franciszek chętnie tam udawał się, aby pościć i modlić się. I 17 września w 1224 roku ukazał mu się Pan Jezus w postaci anioła Serafina o 6 skrzydłach. Na fresku mamy brata Leona zaczytanego. Też jest po lewej stronie szopa, w której mieszkał Franciszek, własnoręcznie wybudował ją. A u samej góry jest sokół, który miał za zadanie budzić świętego Franciszka rano na modlitwę.
Naszym przewodnikiem po Bazylice Świętego Franciszka w Asyżu był ojciec Ryszard Parol, a z Państwem żegna się Łukasz Dębiński. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.